Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat, który podejmujemy, brzmi: mężczyzna głową rodziny. A z nami w studiu ksiądz Tomasz Górecki, misjonarz Świętej Rodziny, dyrektor domu rekolekcyjnego w Ciechocinku oraz małżeństwo Katarzyna Krejner oraz Radosław Pietras. Witamy gorąco i serdecznie w naszym studiu. Księże Tomaszu, mężczyzna głową rodziny to temat rekolekcji, które ksiądz podejmuje dla małżeństw. Skąd taka inspiracja? Inspiracja z własnej obserwacji, czy też zapotrzebowanie ze strony rodzin, małżeństw, mężczyzn?
Myślę, że to wychodzi z zapotrzebowania małżeństw. To moje doświadczenie pracy z nimi przypomniało mi na nowo, bo ten temat poruszałem już wiele lat temu, a w tym roku właściwie wróciłem do tego tematu, ponieważ widzę, że obserwując małżeństwa, zwłaszcza młode, że jest taka tendencja wśród nich z jednej strony, żeby być w jakiś sposób daleko od rodziny, od tych wszystkich obowiązków, jakie spływają na mężczyznę jako głowę rodziny, a z drugiej strony jest znowu taka tendencja, że mężczyzna przejmuje role kobiece, a więc bawi się w taką mamusię też. Mężczyzna pierze, mężczyzna przewija, mężczyzna gotuje, mężczyzna sprząta. Z jednej strony całkowita nieobecność, dlatego że praca, korporacja, a z drugiej strony też przejmowanie tych ról, które kobieta bardzo chętnie dzisiaj mężczyźnie przekazuje. Kiedyś było inaczej. To mężczyzna.
Z jednej strony kobieta przekazuje mężczyźnie te role, ale z drugiej no też wydaje się, że zabiera mu te role męskie, czyli ona chce być głową rodziny, chce być przywódcą, chce być
dokładnie
odpowiedzialną,
tak.
A tutaj po przywrócenie tego porządku, na jakiej podstawie ksiądz próbuje przywrócić ten właściwy porządek? Czy to obserwacja, czy też teksty biblijne, nauczaniu ojców Kościoła, przykłady świętych małżeństw?
Inspiracją dla mnie jest święty Jan Paweł II. I często uśmiecham się i mówię, że po Piśmie Świętym ta adhortacja apostolska Familiaris Consortio jest dla mnie takim podstawowym dokumentem, z którego czerpię do dzisiaj. Ciągle widzę, że jest tak bardzo aktualna. I służy temu, żeby przypominać o różnych sprawach. I między innymi też ten temat o mężczyźnie jako głowie rodziny, bo właśnie w tej adhortacji Jan Paweł II przypomina, w czym mężczyzna powinien uczestniczyć, żeby rzeczywiście wypełnić swoją rolę jako głowa rodziny, jako ten, który został postawiony, tak jak święty Józef, na straży i dbania i bezpieczeństwa swojej rodziny.
Rekolekcje, mężczyzna głową rodziny, wiemy, że to są konferencje, poszczególne tematy. Jakie główne wątki, żebyśmy tutaj na samym początku usłyszeli, czego możemy się spodziewać w tych rozmowach niedokończonych, jakie treści będą przybliżone nam i radiosłuchaczom, jak również telewidzom w temacie mężczyzna głową rodziny?
Mężczyzna w zamyśle Bożym. Pierwszy temat, który inspiruje mnie, Księga Rodzaju. Jak to wyglądało w raju. Adam i Ewa. I rzeczywiście Adam, ten, który jest odpowiedzialny za pierwszą rodzinę. To jest niesamowite, że Pismo Święte mówi, że byli nadzy. Nie musieli niczego przed sobą ukrywać. Nie musieli przed sobą niczego udawać. Nie musieli grać żadnych ról. Oni po prostu byli przed sobą otwarci. I to słowo nadzy można by w pełni powiedzieć, że rzeczywiście byli dla siebie, byli z sobą. Ale wiemy, że za chwilę ten wspaniały klimat mąci ta sytuacja z wężem. Wąż, szatan kusi Ewę. Ewa zrywa jabłko, daje Adamowi i już się zaczyna wszystko zaburzać. Nagle się okazuje, że zaczynają się siebie wstydzić, uciekają. I co mnie w tym wszystkim zainspirowało, że kiedy Bóg przychodzi, tak jak przychodził codziennie do nich, do Edenu, żeby się z nimi spotkać, przychodzi i wie przecież, co się wydarzyło. Bardzo dobrze wie, że to Ewa dała się skusić. A jednak nie woła Ewy, żeby zapytać, co się stało w tej rodzinie. Tylko pyta się, pierwsze słowa skierowane do człowieka, pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Mężczyzno, gdzie jesteś? Co się wydarzyło w twojej rodzinie? Co się tu w ogóle dzieje? No i tym tropem potem dochodzimy do tego,
kto tak naprawdę jest odpowiedzialny
za rodzinę. I też przyglądając się temu opisowi biblijnemu, można by wnioskować wiele rzeczy dotyczące charakteru, jak mężczyzna myśli, jak rozumuje, jak patrzy na rzeczywistość, gdzie on rzeczywiście jest, czym się zajmuje.
Ta, którą ty postawiłeś przy mnie, to ona mnie zwiodła.
To ona mnie zwiodła, tak. I ma pretensje nie tylko do Ewy, nie odpowiada bezpośrednio na pytanie też Jezus Bogu, tylko mówi właśnie ta niewiasta, którą ty mi dałeś. Gdybyś mi jej nie dał, może to wszystko potoczyłoby się inaczej. Mhm. A jednak widzę, że twoja wina. I to jest ciekawe, że mężczyzna zawsze potrafi scedować odpowiedzialność na tą drugą osobę. Dlatego Bóg nie daje za wygraną i drąży dalej. No ale gdzie ty wtedy byłeś, jak wąż kusił Ewę? Dlaczego nie było ciebie przy twojej kochanej kobiecie, przy twojej niewieście? Przecież ty jesteś głową rodziny, ty tam miałeś być. To było twoje powołanie, chronić ją przed każdym niebezpieczeństwem. Chronić swoją rodzinę. No ale Adam zawiódł.
Ale konsekwencje tego grzechu pierworodnego spadają na obydwojga, czyli na mężczyznę i na niewiastę. Czyli pierwszy taki temat, w tym mężczyzna głową rodziny, to mężczyzna w zamyśle samego Boga.
Samego Boga.
Drugi?
Drugi, istota ojcostwa. Czym jak inaczej funkcjonuje kobieta, jak inaczej funkcjonuje mężczyzna. I akurat w tym temacie odniosłem się, ponieważ można było tutaj wchodzić na wiele płaszczyzn. Pomyślałem sobie, że połączę ten temat z wychowaniem dzieci. Jak bardzo potrzebna jest w wychowaniu kobieta, mama, jak bardzo potrzebny jest mężczyzna i jak ich role w tej dziedzinie różnią się od siebie. Ponieważ nawiązując znowu do Jana Pawła II w Familiaris Consortio, wyznaczając te cztery zadania, to drugie właśnie brzmi w ten sposób. Wychowanie dziecka w ścisłej współpracy z małżonką. A kiedy przyglądamy się, jak dzisiaj funkcjonuje rodzina, no to często jest tak, że cała odpowiedzialność spada jednak na małżonkę. I wtedy okazuje się, że mężczyzna tej swojej roli nie spełnia. To się wiąże potem z konsekwencjami.
Żeby wychować i ukształtować człowieka, muszą tego dokonać rodzice. A człowiek to mężczyzna i niewiasta w tej wspólnocie wzajemnego uzupełniania się. Na razie mamy te dwa punkty, nie będziemy tutaj tak na samym początku wszystkich punktów zdradzać. Panie Radosławie, kiedy pan rozpoczął tę drogę stawania się mężczyzną, ojcem, mężem, historia pańskiej rodziny, pańskiego małżeństwa, no i jak się okazuje ojcostwa, jest pan ojcem trójki dzieci.
Ta droga się już rozpoczęła wiele lat temu. Jesteśmy małżeństwem od niemal 13 lat. Znamy się od 17-18 lat. Poznaliśmy się na studiach, na uczelni. No i tak jakoś spodobaliśmy się sobie i z tego powstała nasza rodzina składająca się z piątki osób. Mamy trójkę dzieci, najstarszą Oliwię, 11-letnią, Daniela, 8-latka i teraz od 2,5 lat mamy jeszcze syna najmłodszego, Aleksandra.
Jak w panu wzrastała ta świadomość i to poczucie, ja staję się mężem, a potem ojcem po raz pierwszy, ojcem po raz drugi, ojcem po raz trzeci i zobaczymy, co Bóg da dalej.
Mi się wydaje, że nadal wzrasta to poczucie. To jest długa droga, na której ja i pewnie też wielu mężczyzn codziennie się uczymy. Nie jest to tak, że od nagle stajemy się odpowiedzialnym, dorosłym człowiekiem, ogarniającym tą piątkę, czy na początku trójkę osób, tylko cały czas się uczę i próbuję stawać się lepszym mężem, lepszym ojcem.
Czy tym lepszym mężem, lepszym ojcem pan staje się dzięki rozmyślaniom, rozważaniom, dzięki lekturze, czy dzięki temu, że jest przy panu małżonka i są dzieci?
Myślę,
jakie to są proporcje, jeżeli pokusilibyśmy się o takie matematyczne?
90-95% to jest żona i dzieci. To jest codzienność. To jest codzienność. To jest nauka na błędach.
Na sukcesach nie?
Nie, mi się wydaje, że nie. Nie. Jeżeli osiągamy sukces, no to nie musimy się już więcej nic uczyć, ale jeżeli coś nam się nie udaje, no to próbujemy stawać się lepszym, próbujemy poprawić to, co się nie udało i wzrastać.
Pani Katarzyno, Katarzyna Krejner, żona sakramentalna, trzeba podkreślić. Pozostali państwo przy swoich nazwiskach, czyli pani pozostała przy swoim nazwisku jako Katarzyna Krejner. Co nam pani może powiedzieć, jak Radek na początku radził, stał się Radosławem, czyli mężem i ojcem trójki dzieci? Jak pani to postrzega, jak się to dokonywało?
Czy potrafił kąpać na przykład pierwsze dziecko od razu? Czy miał odwagę taką?
To znaczy, jak to było? Radek jest z charakteru bardzo odpowiedzialną osobą i nie było problemu z tym, żeby właśnie podejmował się tych wyzwań. Nie uciekał od takich domowych obowiązków, jeżeli widział, że ja jestem przeciążona, bo na początku dla nas to było doświadczenie dla nas obojga nowe. Ja jako matka też musiałam się nauczyć tych czynności. I generalnie jest bardzo pracowity i pomocny. I wtedy, kiedy mógł, kiedy widział, że potrzebuje jego pomocy, oferował tą pomoc. Jeśli chodzi o taką emocjonalną dojrzałość, to myślę, że z czasem ona przychodziła, że to nie było takie łatwe. Zresztą na początku były też takie różne problemy zdrowotne naszej córki i przez to musieliśmy przebrnąć nieoczekiwane choroby. I to nie było dla nas łatwe i dla mojego męża też nie. I wspólnie staraliśmy się przez te trudności przejść. Także na pewno nie uciekał od tych trudności, obowiązków, starał się wesprzeć mnie. I czas
Pani
pokazał,
Katarzyna,
że...
Wiele kobiet poszukujących przyszłego męża, modlących się o dobrego kandydata na męża, myślę, że byłaby ciekawa takiej odpowiedzi. Po czym pani poznała, że ten chłopak, potem narzeczony, to jest właśnie ten odpowiedzialny mężczyzna, który stanie na czele rodziny, małżeństwa i będzie głową tejże rodziny?
Ja myślę, że tu trzeba zacząć od takich szczerych, głębokich rozmów na takie tematy jak wartości, światopogląd. Mniej istotne jest to, jak mężczyzna wygląda, a bardziej istotne to, jak myśli i z jakiej rodziny pochodzi, jakie wartości mu wpojono, co przeżył w swojej rodzinie, jaką ma przeszłość. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby patrzeć...
Troszeczkę takiego szpiegostwa, takiego kobiecego...
Nie nazwałabym tego szpiegostwem, ale taką głębszą rozmowę trzeba przeprowadzić. Nie zakładać te różowe okulary i przymykać oczy na jakieś tam niedoskonałości, ale już właśnie na początku pewne rzeczy wyłożyć na stół, omówić, pewne trudne tematy przegadać i...
Przykłady takich trudnych tematów?
No na pewno u różnych narzeczonych są to różne tematy, tak? Pochodzimy z różnych domów, z różnymi trudnościami się zmagamy. Ja myślę, że na przykład teściowie są jakimś takim tematem, który trzeba omówić. Wspólne mieszkanie, tak? Gdzie zamieszkamy wspólnie. U nas mieliśmy taką wizję, że będziemy mieszkali u Radka rodziców, ale później jakoś tak życie się potoczyło, że ja dostałam pracę gdzie indziej i Radek też później dostał gdzie indziej pracę. Także mamy teraz, no mieszkamy oddzielnie, z daleka od naszych rodziców, od dziadków, od teściów i mamy, że tak powiem, też jesteśmy wezwani do takiej odpowiedzialności za to, co robimy na co dzień, bo jesteśmy za wszystko odpowiedzialni sami, czyli za finanse, za cały dom, za gospodarowanie naszym czasem wolnym.
Pani Katarzyno,
wzrastamy.
Mówimy się o mężczyźnie, czyli mówimy o panu Radku, który jest głową rodziny. Czy nie chciałaby pani rządzić? Albo jak pani to robi, że pani jednak ma wpływ na tę rodzinę?
Ja myślę, że to by było bardzo dobrze, gdyby mój mąż w pełni był odpowiedzialny za wiele tematów, których po prostu no, czasowo nie zawsze jest w stanie jakby przejąć, tak? Nie jest w stanie zawsze przejąć odpowiedzialności za niektóre dziedziny, bo po prostu nie pozwala na to czas, bo długo pracuje, wraca do domu no, po 19:00, ale w każdej dziedzinie, w której ponosi pełną odpowiedzialność, ja czuję się odciążona i jestem zadowolona, bo mam mniej obowiązków, mniej na głowie. Także, ale tak jak powiedziałam na początku, mój mąż bardzo dużo mi pomaga i nie ucieka od odpowiedzialności i przez to jest głową rodziny.
Panie Radku, mężczyzna głową rodziny. Tyle razy tu padło słowo odpowiedzialność, że pan jest odpowiedzialny. Od samego początku pani Katarzyno o tym wiedziała, że pan jest odpowiedzialnym człowiekiem i dlatego zgodziła się wyjść za pana, stać się żoną i też matką. Jak pan rozumie odpowiedzialność, gdy pan o tym słyszy teraz tu w studiu, no, gdy też są radiosłuchacze, są telewidzowie, tutaj w studiu podglądają też dzieci, córka i syn, prawda, więc... Co to znaczy być odpowiedzialnym według pana?
Mi się wydaje, że to jest myślenie o przyszłości. To jest planowanie nie tylko następnego dnia, ale tego, co się wydarzy za miesiąc, za rok, może za 5 lat. I staranie się realizować, wprowadzać tych planów, tych myśli w życie.
Bardzo gorąco dziękuję. Czyli myślenie perspektywiczne.
No, można
na tak przyszłość, powiedzieć. Jak zapewnić byt rodzinie, jak zapewnić jej bezpieczeństwo, jak okazać miłość?
Tak, tak, tak.
Ksiądz Tomasz Górecki, misjonarz Świętej Rodziny i państwo Katarzyna Krejner oraz Radosław Pietras są dzisiaj z nami w studiu. Ja zapraszam państwa do współtworzenia naszego programu, do telefonowania do studia. Telefony ukażą się dla telewidzów na telewizorach, na odbiornikach telewizyjnych. Przypomnę dla radiosłuchaczy, że jesteśmy w studiu telewizji Trwam. 56 657 0011 lub 56 657 0012 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny i telewidzów 48 56 657 0013 lub 0014 i telefonia w rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Mężczyzna głową rodziny. Księże Tomaszu, już wiemy, że zamysł Pana Boga względem mężczyzny jest potrzebny, by w sposób właściwy odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy, że ja jako mężczyzna, który chce założyć rodzinę, bądź który jest człowiekiem żyjącym w małżeństwie, żyjącym w rodzinie, co to znaczy, że ja mam być głową tej rodziny, istota ojcostwa, czyli wychowanie dzieci, cały czas przewija nam się odpowiedzialność. Co jeszcze?
Myśląc o tej odpowiedzialności, powiedziałbym, bo chciałbym skierować może tą naszą rozmowę też trochę w tym kierunku. Tak jak święty Józef pokazywał i uczył Jezusa o Bogu, o swoim Ojcu, to jest też ciekawe, jak każdy mężczyzna, będąc wzorem dla swojego dziecka, poprzez to, co robi, poprzez to, jak się zachowuje, tworzy w sercu dziecka obraz Boga. I wychowanie do wiary, ja w ten sposób rozumiem, że to ta codzienność, w której się znajdujecie i kiedy słucham rodzin, kiedy rozmawiam z wami, kiedy opowiadacie mi o tym, jak bardzo ważne są nieraz szczegóły, jak dzieci zapamiętują te rzeczy, które wydawać by się mogło, nie są istotne, a jednak one właśnie mają wpływ na to, jaki obraz Boga będzie dziecko nosiło i będzie go nosiło przez całe życie. Ja sobie pozwolę...
I za to jest odpowiedzialny mężczyzna?
Za to jest odpowiedzialny mężczyzna. I dam przykład, bardzo prosty przykład, jak ja to widzę. Dlatego, że no, mężczyzna z samej natury, jako że mężczyzna, Boga widzimy bardziej jako mężczyznę, tak? Więc dla każdego dziecka, w jaki sposób tata mnie kocha, w jaki sposób tata okazuje swoje uczucia, swoją bliskość, jak na mnie reaguje, czy mnie widzi, czy mój tata rzeczywiście mnie kocha, jaką miłością mnie kocha. Bóg kocha nas miłością bezwarunkową. Właściwie nic nie musisz robić, bo masz tę miłość za darmo. I pytam się nieraz, jaką miłością kochacie swoje dzieci? Czy jest to miłość warunkowa, czy bezwarunkowa? Czy jest to zawsze, jak zjesz obiadek, to będzie deserek, tak? Miłość warunkowa. Jak nie zjesz obiadku, deserka nie będzie. Czy rzeczywiście potrafimy pokazać swoim życiem, jak Bóg ciebie kocha, po to, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, żeby Boga się nie bać, tylko żeby Boga kochać. No, jeden tata obiecał małej Zuzi, że będzie czytał jej bajki na dobranoc. Że każdego wieczoru będzie przychodził i czytał jej bajki na dobranoc. No i rzeczywiście tata to robi. Przychodzi, czyta Zuzi bajki na dobranoc, ale wiadomo, jak to w życiu nieraz jest. Pewnego razu Zuzia już od rana miała zły humor, nie chciała założyć tych rzeczy wszystkich, co mama przygotowała do przedszkola. Po powrocie z przedszkola jeszcze gorzej, krzyk, płacz, zaczepianie rodzeństwa. Wieczorem kolacji nie chciała jej, zębów nie chciała umyć. Więc na koniec dnia zrezygnowany tata mówi: Zuziu, ja już mam po prostu dosyć. Jak nie chcesz tego wszystkiego robić, to bardzo proszę, proszę się położyć spać już. I pytanie moje zawsze jest takie, czy tego wieczoru tata powinien przyjść i czytać Zuzi bajki na dobranoc? Rodzice, którzy wychowują swoje dzieci warunkowo, powiedzieliby, no Zuzia musi ponieść jakieś konsekwencje, musi się nauczyć, że tak nie wolno się zachowywać. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to będzie nami manipulowała, będzie robiła co chciała. Musi ponieść jakąś karę, musi wiedzieć, że tak się nie zachowuje. I taki tata by nie przyszedł i tego wieczoru bajek by nie czytał na dobranoc. Na szczęście tata Zuzi był katolikiem, kochał naukę Jana Pawła II i kochał filozofię personalistyczną. W związku z
czym... słuchał świętego Pawła, gniewajcie się, niech
tak,
nie
dokładnie. I przyszedł tego wieczoru i czytał Zuzi bajki. Zuzia, słysząc głos taty, wyciszyła się, uspokoiła. Sama mówi: tato, ja byłam dzisiaj niegrzeczna, pójdę przynajmniej umyję zęby, potem dokończysz mi czytanie bajek. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, zwykła sprawa wydawać by się mogło. Ale zobaczmy, jaki obraz Pana Boga wykreowałby tata Zuzi, gdyby tego wieczoru nie przyszedł i nie czytał bajek. Wykreowałby obraz Boga kłamcy, Boga, który kocha tylko dobrych, a złych już nie? Przecież Bóg kocha wszystkich. I zawsze. Jaki jeszcze obraz wykreowałby w sercu małej Zosi? Przecież tata Zuzi obiecał, każdego wieczoru będę przychodził i czytał ci bajki. Bez względu na to, czy jestem zmęczony, czy niezmęczony. Bez względu na to, czy ty zjadłaś kolację, czy nie zjadłaś. Czy byłaś grzeczna, czy niegrzeczna. Ja tata dałem słowo. I dlatego przychodzę i czytam ci bajki. Bo Bóg taki jest, dał słowo. Nigdy nie zerwie z nami przymierza, tak? Zawsze czeka na to, że to nasze serce się zmieni. Dlatego myślę, że tak ważne jest w tych rekolekcjach, które prowadzę w Ciechocinku, żeby przekazać małżonkom, a teraz mężczyznom, jak istotna jest rola taty, jak ważne jest, żeby tata był, jak dzieci zwracają uwagę na takie drobne szczegóły. Przy tym temacie też staram się podkreślić, jak różna jest rola kobiety, jak różna jest rola mężczyzny w tym wychowaniu i w tym przekazywaniu i tworzeniu też tego obrazu Pana Boga. I jeszcze sobie pozwolę. Jak już jestem przy głosie, to jeszcze sobie pozwolę na taki, może taki żart, ale przyglądając się różnym sytuacjom, widzę, jak inaczej mężczyzna stara się wprowadzić dziecko w taki świat rzeczywisty, w świat realny. Mama trzyma zawsze dziecko pod kloszem, żeby nie cierpiało, żeby nic się nie stało. I robi wszystko w tym kierunku. Natomiast mężczyzna wprowadza jakby w ten realny świat, choćby z natury samej, że on nie nosi dziecka pod sercem, a więc ten dystans emocjonalny jest. Ale to ma bardzo dobry wpływ na to, na dziecko, że dziecko, bo przecież chodzi o to, żeby dziecko jak najszybciej samo podejmowało odpowiedzialne decyzje, odpowiedzialne i żeby stało się dorosłe właśnie przez to. I kiedyś tak sobie patrzyłem i widzę, jak często mamy biegają z różnym sweterkiem, kurteczką, za małym Frankiem, szczególnie wieczorem, jak się robi chłodno. I wołają i napisałem sobie kiedyś taką definicję, czym jest sweterek, że sweterek to jest taki kawałek dzianiny, który mama zakłada swojemu dziecku, jak jej jest zimno. Ja nigdy nie widziałem taty, żeby biegał ze sweterkiem, dlatego że tata po prostu podejdzie i zapyta się: Franuś, jest ci zimno? I Franuś odpowie, tak, zdecyduje o tym. A potem jeszcze żona ma pretensje, że nie wziąłeś sweterka, potem Franuś zachoruje, ja będę musiała z nim siedzieć, a więc to ciekawe, jak to przerzucanie tych wzajemnych ról na siebie, albo chęć taka, żeby mężczyzna rozumował i postępował tak, jak chce też mama.
Muszę zapytać, księże Tomaszu, jaka jest zatem rola kobiety w tym, by też ukazać oblicze Pana Boga i pokazać, kim jest Pan Bóg, bo przecież zarówno i w mężczyźnie, i w kobiecie jest ten boski element i to jest zadanie wychowania dla dwojga. W czwartym przykazaniu mamy czci ojca swego i matkę swoją, doskonale rozumiemy, znowu nawiązując do świętego Jana Pawła II, że ta cześć jest konsekwencją tego, że rodzice wraz z Bogiem są tymi dawcami życia, prawda? Bóg podzielił się tym świętym darem przekazywania życia i stąd ta cześć dla nich. A zatem na pewno jest rola kobiety, a zatem teraz jaka?
Dokładnie jest tak, jak ojciec mówi. Myślę przy tym, popatrzmy na świętą rodzinę, na Józefa i Maryję, jak się tam te role też rozkładały. Bo to jest też ciekawe. Ostatni z tych tematów, tych rekolekcji jest właśnie święty Józef jako wzór ojca. I rzeczywiście mężczyzna, myślę, że Jezus spędzał dużo czasu z Józefem tam w tym warsztacie, bo jednym z zadań mężczyzny, Żyda, było to, żeby przygotować dziecko tak do wykonywania zawodu, do dwóch zawodów właściwie nawet też. Tak to w tych czasach było. No i ukazanie też obrazu ojca. To on przecież prowadził Jezusa i do świątyni, i te wszystkie sytuacje, w których pokazywał, jaki jest ojciec. Natomiast zupełnie inna rola kobiety. Patrzę na Maryję.
Mamy telefon i do tego wrócimy, tego wątku. Aha. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Janusz z Niemiec, witam.
Prosimy,
ojca Benedykta i gości. Ja chciałem, żeby pan Radek trochę jaśniej może wyjaśnił ten przykład z Zuzią, bo wydaje mi się, że tutaj coś tego nie bardzo rozumiem, dlatego że Bóg Ojciec, czy tam Pan Bóg, niejednokrotnie nie tylko głaskał narodu izraelskiego, ale także się od niego odwracał i karał go. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wychowanie, to trzeba jednak dziecku dać do zrozumienia, że jeżeli coś źle robi, no to nie jesteśmy tym zachwyceni. Może by to pan Radek trochę jaśniej.
Panie Januszu, rozegramy to w taki sposób, ponieważ przykład z Zuzią był przykładem księdza Tomasza, to prosimy o wyjaśnienie. Natomiast o kwestię wychowania dzieci zapytamy pana Radka, jak on jako głowa rodziny wychowuje dzieci, jak od nich wymaga, jak uczy ich tej odpowiedzialności patrzenia w przyszłość, no i też po tych odpowiedziach o roli kobiety w ukazywaniu, kim jest Pan Bóg, zapytamy panią Katarzynę, na czym polega wychowanie dzieci. Ksiądz Tomasz Górecki.
z tym karaniem w Biblii to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to przecież to też ktoś nas wprowadził w taki obraz biblijny, choćby Adama i Ewy. Bardzo często się słyszy, że Bóg ukarał ich za to i wygnał ich z raju. A przecież, kiedy proszę o wyjaśnienie nieraz naszych teologów, to mówią zupełnie co innego, że Bóg nigdy nikogo nie karał. Bóg zawsze był konsekwentny w tym wszystkim, co mówił i co pokazywał. I kiedy pamiętamy, kiedy przyszedł do Edenu, przyszedł prosić Adama i Ewę: zobaczcie, tam jest drzewo i proszę was, nie zrywajcie owoców z tego drzewa, nie podchodźcie do tego, bo konsekwencje tego, jak zerwiecie, mogą być nieprzewidywalne. Nie powiedział, że jeżeli zerwiecie ten owoc, to ja was ukarzę i wygnam was z raju. I rzeczywiście wystarczy przeczytać te teksty biblijne i tak to jest przedstawione. Bóg nigdy nikogo nie karał, bo Bóg jest Bogiem miłości. Bóg nie stworzył człowieka po to, żebyśmy byli nieszczęśliwi, tylko stworzył nas z miłości dla miłości. Więc z tym karaniem byłbym ostrożny. Większość z nas była wychowana za pomocą kija i marchewki, ale to nie jest wychowanie chrześcijańskie. Musimy zwrócić uwagę jednak na naukę Jana Pawła II, te jego środowe katechezy, również i ten dokument, o którym wspominam, Familiaris Consortio. Przepięknie tam jest napisane, jaka ma być miłość rodzica w stosunku do dziecka. A jeszcze, żeby odpowiedzieć na to pytanie o tych karach albo o tej miłości, jaką Bóg kocha człowieka, to warto sobie zajrzeć do hymnu miłości, przeczytać, czym jest miłość. Czy tam jest mowa, chociaż jedno słowo, o jakimś manipulacji, o karaniu, o straszeniu.
Ale obowiązkowo rozdział poprzedzający jeszcze.
Tak.
Bo tam jest, zachęcam was do większych darów, prawda?
Oczywiście, większych darów duchowych. Dokładnie. Jeszcze większych. I to zawsze wtedy ręce mi opadają i myślę, co tu jeszcze więcej można zrobić po przeczytaniu tak pięknych słów. I wtedy ten obraz Boga karzącego, z którym tym obrazem przecież Jezus między innymi przyszedł po to na ziemię, żeby nas zbawić i żeby przywrócić w nas właściwy obraz Pana Boga, który Żydzi zatracili. Więc odwołując się, sam się odwoływał do Starego Testamentu i mówił, nie, mój ojciec taki nie jest. On jest zupełnie inny. To wyście go tak opisali, że niszczy wszystko. Mój ojciec jest jednak Bogiem miłości.
W Jezusie Chrystusie pokazał, jaką cenę potrafi zapłacić, by odkupić człowieka.
Dokładnie.
Panie Radosławie, na czym polega to wychowanie dzieci w duchu katolickim, w duchu Jana Pawła II, o czym tak owocnie i pięknie powiedział przed chwileczką ksiądz Tomasz?
Jak to u was?
Wydaje mi się, że jako ojciec powinienem spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi, co staram się robić, i być po prostu wzorem przez przykładem. Oczywiście tutaj jako ojciec dużo mówię, dużo pokazuję, ale wydaje mi się, że dzieci najbardziej widzą albo poznają rodziców po czynach. Po tym, jak rozmawiam z żoną, jak reaguję w trudnych sytuacjach, czy jestem w stanie opanować siebie, wybaczyć. Tak.
Wybaczyć to wielki dar ojca. Każdego człowieka zdolność do wybaczania. Autorytet ojca. Jak pan dba o swój autorytet w domu, w rodzinie? Jakich argumentów pan używa? Czy to są słowa, czy na przykład smutna mina czasem?
Czasem jest ta smutna mina, tak. Ale no, próbuję tłumaczyć, próbuję próbuje racjonalnych argumentów używać z jednej strony, ale z drugiej strony też próbuje przytulić dziecko czasami, jeżeli widzę, że jakieś racjonalne argumenty nie docierają do dzieci, to czasami należy po prostu dziecko przytulić, pogłaskać po głowie i to dużo więcej daje niż...
Żoną jest podobnie?
Staram się.
Żona pani Katarzyna mówi, że tak.
Tak.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę księdza.
Kto do nas telefonuje?
Aspekt finansowy, bo po prostu jest dużo takich małżeństw, po prostu jest dużo ludzi, że po prostu wszystko na ten materializm tak zwany, żeby mieć, dorobić jak najwięcej. Po prostu jak pan tutaj, czy żona wyszła za pana z miłości, czy wyszła za to, że pan był bogaty? Takie teraz są po prostu czasy, że na bogactwo wszystko leci. Czy pan był zamożny, po prostu za pana, czy po prostu za to, że pan był, że aspekt materialny główną rolę odgrywa w tym wszystkim.
Dziękujemy pani Adamie. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. To może najpierw pani Katarzyna odpowie, ponieważ...
No jak poznałam mojego męża, to byliśmy jeszcze na studiach, więc nie można tutaj mówić o aspekcie materialnym, że z tego powodu wyszłam za męża. Więc no tak myślę, że odpowiedziałam na pytanie. No nie wiem.
Wystarczająco, nie te argumenty. Panie Radosławie, ale pan Adam pyta o ten aspekt materialny. I rzeczywiście w tej pogoni za pieniądzem, za posiadaniem, za wszelkiego rodzaju pomocami, czyli różnego rodzaju sprzętem, którego człowiek teraz potrzebuje, wiadomo, że on nie jest za darmo i nie jest wystawiany na ulicę do wzięcia. Trzeba na to wszystko zapracować, na dom, na mieszkanie, na klimatyzację, bo teraz jest coraz, można powiedzieć, bardziej upalnie na sprzęt jakikolwiek inny, czy nawet na wczasy. Ten aspekt materialny, na który proszę, by pan spojrzał właśnie jako mężczyzna, jako ojciec. Mówił pan o przyszłości, o perspektywach. Odpowiedzialność to zdolność patrzenia w przyszłość i zapewnienia tej przyszłości. Jak pan postrzega, jak pan rozstrzyga w swoim życiu ten aspekt głowy rodziny odpowiedzialnej za finanse? No.
Tak, ten aspekt jest bardzo ważny. Po to, żeby właśnie tej rodzinie zapewnić godne życie, wykształcenie dzieciom. I oczywiście łatwiej się żyje, jeżeli te wszystkie potrzeby, które mamy jako ludzie, są zaspokojone. Ale ten aspekt finansowy też jest taką pułapką, czy może być pułapką, jeżeli jako mężczyzna koncentruje się tylko i wyłącznie na pracy no to już nie mam czasu dla mojej rodziny, dla moich dzieci i wydaje mi się, że mężczyźni tak często mają, nawet nieświadomie, nawet myśląc o tym, że dobrze czynią, pracując...
Czy zdarza się panu powiedzieć, czy to żonie, czy to dzieciom, wiesz, na to nas już nie stać?
Tak, zdarza mi się.
Zdarza się, tak?
Tak.
Czy to jest słabość, czy to jest pańskim zdaniem właśnie budowanie autorytetu i stawanie w prawdzie i uczenie odpowiedzialności życia w realnym świecie, że nie na wszystko nas stać po prostu. I o tym musi wiedzieć i żona, i o tym muszę wiedzieć ja, i o tym muszą wiedzieć moje dzieci?
Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, że realne życie nie wygląda tak, że możemy pójść do pierwszego lepszego sklepu i wybrać, co chcemy i to już mamy po prostu. Tylko realne życie wygląda tak, że no, tata albo mama muszą na to zapracować, muszą się jakoś wysilić. I tak, to wydaje mi się, że uczy też dzieci takiej sprowadza je z powrotem na ziemię.
Sprawy finansowe. Kto trzyma kasę w domu?
Mi się wydaje, że tutaj się z żoną uzupełniamy i wzajemnie sobie doradzamy, jak w tych sprawach postępować.
Podział wydatków.
Tak można powiedzieć.
Pani Katarzyno, wracamy do tego pytania o rolę kobiety, rolę matki w wychowaniu dzieci, przekazania im tego, kim jest Pan Bóg. bo przecież nie tylko mężczyzna doświadcza Pana Boga na swój indywidualny sposób, taki pomysł, ale również doświadcza Pana Boga kobieta i ten obraz Pana Boga chce przekazać swoim dzieciom. Jak Pani to widzi? Jak realizuje?
To jest bardzo obszerny temat i takie też wyzwanie dla matki, kobiety, bo ale też najważniejsze chyba, najważniejsze wyzwanie dla matki, bo wiemy, że te nasze dzieci nie są naszą własnością, że my dostaliśmy je od Pana Boga na pewien czas, żeby im właśnie przekazać jakieś wartości, żeby je jako są małe pielęgnować, później jako starsze wychowywać, uczyć zasad, ale one kiedyś z tego domu odejdą i musimy mieć spokojne sumienie, że odejdą jako ludzie odpowiedzialni też za, nie tylko za siebie, ale też za później za swojego współmałżonka, współmałżonkę, za swoje potomstwo. I ja staram się już teraz właśnie nie tracić tego czasu, kiedy jeszcze są małe, między innymi przez to, że przywożę je właśnie, przywozimy je z mężem na rekolekcje, żeby po raz czwarty do misjonarzy Świętej Rodziny, ale też byliśmy na innych, także jesteśmy już od kilku lat na rekolekcjach w czasie naszego urlopu, na takich tygodniowych i uważam, że to jest dobry czas, bo jest dużo wtedy czasu na rozmowę z dziećmi i też z innymi rodzinami, dzielenie się różnymi doświadczeniami, rozmowa o różnych problemach, bardzo szczerze, nie tak jak gdzieś w pracy, gdzie niektórych tematów lepiej nie poruszać. Tu jest taka pełna otwartość i dlatego to jest jeden taki element, który staramy się podtrzymywać, żeby wyjeżdżać na te rekolekcje takie tygodniowe, roczne, ale też w trakcie roku szkolnego staram się z dziećmi rozmawiać o Bogu na co dzień, staram się modlić z dziećmi. I jesteśmy z mężem w kościele domowym, także też mamy takie comiesięczne spotkania z innymi rodzinami, które też mają dzieci, też starają się je wychowywać w wartościach. I myślę, że właśnie taka praca na co dzień nad dziećmi, praca nad tym, żeby dzieci nie tylko właśnie goniły za tym, co szkoła oferuje, czyli za nauką, za wiedzą, za tymi sprawami materialnymi, za coraz lepszymi zabawkami,
gadżetami,
ubraniami, ale żeby też pamiętały, że to wszystko, co robimy, widzi Bóg i on jest.
Pozostańmy przy Pani. Pani Katarzyno, mężczyzna głową rodziny. Żyjecie Państwo w świecie, pośród ludzi, pośród swoich znajomych, gdzie nie wszyscy są katolikami, nie wszyscy są praktykujący, nie wszyscy są wierzący. Czy Pani dostrzega różnicę pomiędzy rozumieniem mężczyzny jako głowy rodziny przez środowiska katolickie, a środowiska laickie, że ktoś po prostu nie wierzy, on inaczej postrzega rodzinę? Czy to jest tak wpisane w naturę człowieka, że każdy rozumie, że mężczyzna jest głową rodziny i te zadania, które ma nad małżonką, nad dziećmi, to są właśnie takie. Odpowiedzialność, to jest przyszłość, to jest właściwe wychowanie. To jest to rozumienie, które Pani tak trafnie powiedziała, że no, dzieci nie są nasze. My mamy im przekazać wiarę, mamy ich nauczyć życia, odpowiedzialności, ale wiemy, że pójdą. Czy dostrzegacie Państwo różnicę pomiędzy tym postrzeganiem mężczyzny jako głowy rodziny przez ludzi wierzących, a ludzi niewierzących?
Oj tak, ogromną różnicę widzę. Mamy takich przyjaciół, takie małżeństwo, gdzie chociażby przez to widzę różnicę w tym, że ten mężczyzna jest głową rodziny, że on sam wychodzi z takimi tematami właśnie dotyczącymi wychowania dzieci w wierze, wychowania dzieci z zasadami. I sam porusza takie tematy w rodzinie i też wśród przyjaciół, kiedy my ich odwiedzamy. Natomiast osoby, które nie przywiązują dużej wagi do Boga, do wiary, może same są troszeczkę pogubione w tym życiu, nie do końca sobie radzą ze swoimi problemami, co jest sprawą ludzką, nie przywołują trudnych tematów podczas takich spotkań towarzyskich. Nie, raczej jest wtedy może wesoło, ale nie tak głęboko.
Panie Radosławie, pańskie doświadczenie w tej kwestii? Rozmowy, powiem tak, z facetami na temat rodziny, małżeństwa?
Wydaje mi się, że w kręgach osób niewierzących albo niepraktykujących wygląda to w ten sposób, że ta rodzina jest po prostu jakoś trochę na boku i nie czuje się tej że to jest priorytetem. Raczej wygląda to tak, że jakieś takie osobiste sukcesy są na pierwszym miejscu, a rodzina jest coś, czymś takim, co po prostu jest, ale zaangażowanie i myśli są gdzie indziej.
Panie Radosławie, rozmawialiśmy o autorytecie ojca. Pan jest ojcem szczęśliwym trójki dzieci. Jest córka, jest syn i najmłodsza...
Syn.
Najmłodszy syn. I teraz wiadomo, że rodzice kochają każde dziecko tak samo i to jest największy skarb, ale teraz czy jest różnica w podejściu ojca do syna i ojca do córki? Czy inaczej się wychowuje syna, inaczej wychowuje się córkę?
Tak. Jest duża różnica, ogromna różnica. Syn, wydaje mi się, potrzebuje takiej... Chłopacy są tacy waleczni. Chłopacy chcą zdobywać, chcą...
Już tutaj przy kamerach widzieliśmy, jak się buntował, tak. Tłumaczył tacie, to jest tak.
Tak, dokładnie. A dziewczynki są zupełnie inne. Dziewczynki, tam jest ważne piękno. Dziewczynkę trzeba docenić, częściej przytulić, częściej powiedzieć, że jest ładna. Jeżeli powiem Danielowi, że jest ładny, no to się zdziwi. To dziwnie na mnie popatrzy. Jeżeli powiem to Oliwii, no to się ucieszy.
Ucieszy. Tak. I tak jest pełna radości i szczęścia. Mężczyzna, głową rodziny, ksiądz Tomasz Górecki, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Ciechocinku, misjonarz Świętej Rodziny, Katarzyna Krejner i Radosław Pietras, małżonkowie. Księże Tomaszu, jakie jeszcze aspekty nam pozostały z tego programu rekolekcyjnego? Była historia Zuzi, w jaki sposób rodzice, czy w jaki sposób ojciec podchodzi w sposób personalny, bezwarunkowy, a nie warunkowy do dziecka.
Tak. Ja bym chciał tylko dodać jeszcze tutaj do wypowiedzi Radka i Kasi, że oni tak mówią, jakby już te rekolekcje do końca całe przeżyli. Wyprzedzają te moje treści, więc jest w tym wszystkim taka nadzieja. Ale miałem właśnie zapytać Radka o to, kiedy rozmawialiście o tej roli taty i różnicy w wychowaniu córki i syna. Wielu tatusiów, rozmawiając ze mną, podpowiadało też taki pomysł, żeby wybrać się z córką na randkę, tak? Jak najszybciej. Teraz ma Oliwia już 11 lat. Czy już udało tobie się pójść na taką randkę, żeby pobyć razem i poświęcić czas tylko i wyłącznie jednej osobie, jednemu dziecku?
W jakim celu?
To właśnie w takim celu, żeby każde dziecko poczuło się dowartościowane, żeby rodzic miał dla każdego dziecka czas indywidualny. To na początku może być i 15 minut, i 10 minut dziennie, ale żeby każdy wiedział, że wtedy jest to czas dla mnie, bo każdy o ten czas zabiega, o miłość rodziców. I jeśli będą miały ten czas, no to wtedy będą mogły dowiedzieć się czegoś, a też ta sama randka jest w celu takim, żeby przecież w tym wychowaniu chodzi o relacje. Tu nie chodzi o to, żeby komuś tworzyć zasady życia, bo on obserwuje. To, co żeście pięknie powiedzieli o sobie, Radek, to jest dla mnie bardzo budujące, że mówisz, że nie trzeba słowami, tylko że oni patrzą na ciebie, patrzą, jak ty się zachowujesz wobec Kasi, obserwują i o tym pamiętają i nie trzeba nieraz nic mówić, tylko właśnie w ten sposób. I stąd też myślę, że w tym wychowaniu chodzi o to, żeby były te dobre relacje. Nie chodzi o to nawet, żeby dziecko zmieniło zachowanie, czy żeby mówiło nam zawsze tak, ale chodzi o to, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Tak jak Józef z Jezusem, tak jak Józef z Maryją, byli w tym ciągłym kontakcie, w tej dobrych relacjach, bo na tym też to polega. Uciekłem trochę od pytania.
Randka jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Na razie mieliśmy randki wspólne, rodzinne, ale myślę, że to jest dobrym pomysłem wprowadzić takie randki, nazwijmy to indywidualne.
Ja zachęcam.
Tak, Katarzyna Krajny, Radosław Pietras, ksiądz Tomasz Górecki. Panie Radosławie, pani Katarzyna, drodzy państwo, jako rodzice, jako małżonkowie, dzisiaj można powiedzieć w kuluarach słuchają was Oliwia i
Daniel.
Oliwia i Daniel. Natomiast chciałbym zapytać w tej odpowiedzialności rodziców, zwłaszcza mężczyzny, czy są tematy, o których dzieci nie powinny wiedzieć, nie powinny być świadkami takich tematów, rozmów. Bo często wydaje się, że rodzice zbyt partnersko traktują swoje dzieci, że ten dialog jest takim dialogiem pełnej otwartości i rodzi się pytanie, jak szybko i w jakich etapach wprowadzać dziecko w życie dorosłe poprzez podejmowanie tematów. Czy te tematy to powinny być tematy, z którymi dziecko przychodzi, czy uprzedzamy pewne tematy? Wiemy, że w panoszącej się teraz ideologii gender te tematy są jak najszybciej narzucane. Nie tylko te związane z płciowością, ale tutaj wydaje się, że też jeżeli chodzi o na przykład o nauczycieli, jeżeli chodzi o kwestie wychowania, że czasem dzieci nie zbyt szybko są świadkami rozmów, które są rozmowami dorosłych na temat wychowania, a dziecko jest dosyć sprytne i szybko uczy się, jak kombinować i pomijać pewne fakty. Jakby państwo, tak bardzo krótko, bo temat jest obszerny, spróbowali odpowiedzieć. Pani Katarzyna.
To jest jakaś trudność. Nie ukrywam, że my też się z tym problemem zmagamy, bo tak jak wspomniałam, no mało mamy czas, bo mąż wraca po 19 do domu i czasami po prostu trzeba niektóre rzeczy omówić. Dzieci są świadkami tych rozmów, ale staramy się rozmawiać o takiej codzienności, no wiadomo, w taki sposób, który nie zaszkodzi dzieciom, tak? Jeżeli coś się wydarzyło w ciągu dnia, to rozmawiamy o tym, nie odkładamy tego na później, ale nie są to tematy, które mogłyby im zaszkodzić. Są to raczej takie tematy, które no, przeżywamy i się dzielimy. Jeśli chodzi o takie tematy, które można było wyprzedzić, typu właśnie związane z płciowością, no to też mieliśmy z tym trudność, też przychodziło nam to ciężko, ale mamy takie dzieci, które przychodzą z pytaniami i córka też często pytała nas o różne kwestie, staraliśmy się jej odpowiedzieć tak, jak potrafiliśmy, nie unikaliśmy tych odpowiedzi, ale nie były to łatwe rozmowy, musieliśmy do tego dojrzeć, musieliśmy się troszeczkę podpytać właśnie przyjaciół.
To wzbudzić zaufanie w dziecku, żeby mogło przyjść z każdym tematem do rodziców,
tak.
I gdy rodzi się pewnego rodzaju problem, czy trudność, czy niejasność, to wtedy ono zna tę właściwą drogę, prawda, że nie boi się przyjść do mamy czy do taty. Panu się też zdarza, że przychodzi Oliwia czy Daniel?
Nie tak często jak do żony, ale też przychodzi z jakimś pytaniem, tak.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja do telewizji, do programu.
Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie się.
Proszę ojca prowadzącego i gości w telewizji. Chcę odpowiedzieć księdzu, który odpowiadał na te dobroci odnośnie czytania bajek przez ojca, że obiecał, że będzie zawsze czytał, mimo że dziecko jest niegrzeczne czy grzeczne. Ja nie jestem zwolenniczką takiego postępowania, ponieważ to zaprzecza wychowaniu. Po soborze tak się zrobiło, jakoś w kościele, a nie mówić o karze, nie mówić o grzechu, nie mówić nie o wszystko, cacy. Pan Bóg cię kocha, jaki jesteś, będziesz zbawiony. No i tu się ludzi sprowadza na bezdroża. Bo będę zbawiony, a po co mi przestrzegać przykazania, po to. Nie. Pan Bóg dał 10 Bożych przykazań i powiedział, nie będziesz tego. A jeśli po swoją drogę pójdziesz, to zobaczysz, dokąd cię to doprowadzi. I dziecko powinno być zmobilizowane. Tak, będziesz robił to, w nagrodę otrzymasz to, musi być nagroda i kara. A nie to, że cacy, cacy, bo ja ci powiedziałam kiedyś, że będę cię czytał bajki. No to brak wychowania. No i co tu ksiądz proponuje? Musi być kara, musi być nagroda. I to jest wtedy postępowanie dobre. Dziecko musi rozumieć to, że zasłużyło na słuszną karę, bo nie było grzeczne, bo nie wywiązywało się z tych zobowiązań, jakie tata nałożył, czy było powiedziane, że masz zjeść śniadanko, masz się ubrać, masz być grzeczna. I później dziecko nie słucha. I nauczyciel nie ma autorytetu, mama nie ma tata, bo będziesz, bo wszystko będzie dziecko przewyższe swoim postępowaniem rodziców. Proszę księdza, absolutnie
Pani Aleksandro,
nie znam się z tego.
Bardzo dziękuję za telefon i poprosimy tutaj księdza Tomasza o wyjaśnienie, o rozszerzenie. I co z konsekwencją tego, że życie ludzkie zmierza ku wieczności albo w niebie, albo w piekle?
Tak, dokładnie. Dokładnie. Ten temat wzbudza bardzo wiele emocji, ponieważ wiele osób jest poranionych, tak, przez to, w jaki sposób byliśmy wychowywani. Ja zwykle odpowiadam bardzo krótko. Jeśli te kary i nagrody, ten system by skutkował, to jakieś zachowanie dziecka tylko raz by miało miejsce. Natomiast nie jest to dobry system, ponieważ zupełnie nie skutkuje. Kiedyś jedno z dzieci zapytało mamę, jeżeli ten klaps miałby zaskutkować i miałbym tego nie robić, to dlaczego nadal mnie bijesz? To jest następny. Ten system nie działa. System kar i nagród też. Nie mogę się zgodzić z tym, jak to było z dziesięciorgiem przykazań. Przecież Pan Bóg dał przykazania jako drogowskazy. Nie powiedział, że daję wam teraz 10 przykazań, jak nie będziecie ich przestrzegać, to ja was ukarzę. Tak? Też bibliści, którzy zajmują się życiem społecznym w czasach Izraela, przypomnieli mi kiedyś, że żaden Żyd nie uderzył swojego dziecka, że Żydzi jako ojcowie mieli tak niesamowity autorytet u dzieci, że nie musieli podnosić ręki na dziecko. Mało tego, księgi mądrościowe przypominają o tym, że oni wierzyli w to, że błogosławieństwo Boga spływa na dzieci przez ręce rodziców. Dlatego ręce rodziców błogosławiły dzieci. I wtedy to błogosławieństwo było. Kiedy ręka zadawała ból, wtedy przychodziło przekleństwo. Wtedy przychodziły nieszczęścia. Ojciec rodziny, jako ta głowa, miał autorytet właśnie przez to swoje zachowanie. W jaki sposób Żydzi rozwiązywali w czasach Jezusa te problemy wychowawcze? Poprzez dialog. Dlatego święty Paweł też przypomina ojcom, że ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci. On sobie nawet nie wyobrażał, że można było dziecko uderzyć, tylko mówił, nie rozdrażniajcie ich przez waszą namolność, przez to ciągłe przypominanie. Jak dziecko było niegrzeczne, to taki ojciec brał go i zaczynał mu opowiadać historię od czasów wyjścia z Egiptu, od Mojżesza. I on już słuchał, już nie mógł. Przecież zna na pamięć, co po kolei będzie. Ale słucha. I dlatego święty Paweł mówi, nie bądźcie, nie rozdrażniajcie. Starajcie się. O to chodziło, żeby być z dzieckiem w dialogu, żeby dziecko patrzyło, przyglądało się i szanowało swoich rodziców, nie ze strachu. Nikt z nas też nie jest w stanie się nawrócić ze strachu, pod presją. Możemy to zrobić wtedy, kiedy Boga będziemy kochać, a nie Go się bać. I tak wszyscy święci.
A jeżeli nawet tak się stanie, że ze strachu i pod presją, to potrzebna jest droga prawdziwego nawrócenia.
Dokładnie.
W miłości, w takiej świadomości miłosierdzia, bo może to być początek, prawda, ale z reguły to ze strachu ma bardzo, bardzo krótkie nogi. Panie Katarzyno, panie Radosławie, wspólny front rodziców. O. Czyli tu ksiądz Tomasz.
Dobry temat. Już słyszałem trochę.
Wspólny front rodziców. Czy rodzice mogą sobie pozwolić na niekonsekwencje, czyli na to, że tata tłumaczy inaczej, mama tłumaczy jeszcze inaczej, a wymagają zupełnie w innym wymiarze, w innych kierunkach prowadzą dzieci?
Czy zdarzają wam się takie sytuacje? Właśnie?
Owszem, się zdarzają, ale powiem, że to jest zła droga.
Ale to państwo się zgadzają, że państwo się nie dogadujecie? Czy
to się zdarza,
że tak? A wiesz, tato,
i to jest...
wiesz, tato, mama powiedziała, że jak ty... no. Czy to jest przyczyną jest dziecko, które troszeczkę, jak to zawsze
manipuluje.
Czasami manipuluje. Może i manipuluje, ale często to jest brak ustalenia sobie pewnych rzeczy wcześniej. Jeżeli sobie pewne rzeczy wcześniej ustalimy, no to nie dojdzie do takiej sytuacji, że mama powie tak, a tata powie nie.
Pochodzimy też z różnych rodzin, z różnych, różne zasady nam wpoili rodzice, prawda? I to, no, to jest normalne, że też my ze sobą musimy się dogadywać na różne tematy, musimy się ścierać i te przeciwności, które nas spotykają, muszą być przerobione w małżeństwie, w dialogu, a nie jesteśmy doskonałymi rodzicami, żebyśmy nie popełniali błędów. Oczywiście nie zawsze jesteśmy konsekwentni, ale później skutki tej niekonsekwencji sami ponosimy, czyli widzimy, że to było złe, więc tak, popełniamy te błędy.
Trzeba dzieciom tłumaczyć, ale co jest właściwe, czy zostawiacie tak dzieci?
Nie, bardzo dużo tłumaczyć, bardzo dużo z nimi przebywać, bardzo dużo tłumaczyć i im więcej się tłumaczy, to są istoty bardzo rozumne, które są w stanie bardzo dużo zrozumieć, jeżeli im się to wytłumaczy. I to jest najważniejsze, żebym jak najwięcej tłumaczyć, tak.
To jest ten dialog w wychowaniu, o to chodzi, to najważniejsza rzecz.
Tak, już taki dzieci... dwulatek bardzo dużo jest w stanie zrozumieć i on... Jak jemu się to tak wytłumaczy dziecko po dziecięcemu, to on to przyjmuje.
Dziecko jako miernik nieścisłości, prawda, rodziców, wychwytują to natychmiast.
Tak, ale to są takie drobne też sprawy, to nie jest nic.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam się.
W studiu. Chciałam powiedzieć taką sytuację.
Kto mam
w tej
telefonuje?
Chwili ponad 70 lat, a w latach 80. chodziłam na godzinę biblijną, na którą przyszedł kiedyś ksiądz biskup. I właśnie był temat karcenia. I ksiądz biskup opowiedział nam o sobie, że był zakonnic. Wszedł kiedyś na lampę, nie chciał z niej zejść. Jak już szedł, czy go ściągnęły zakonnice, to dostał porządne lanie. I mówi, o, i zostałem biskupem. Nie zaszkodziło mi to wtedy. Było to dla nas, no, zaskoczenie, ale... Ten biskup był znany wtedy, bo to w latach tych 80. to bardzo się udzielał w tych sprawach pomocy Kościołowi, Solidarności i w ogóle.
Pani Barbaro, ale na pewno trzeba powiedzieć, że nie zaszkodziło mu to zostać biskupem, ale na pewno lanie, które wtedy otrzymał, nie sprawiło, że został biskupem, bo ponieważ każdy, kto dostał lanie, zostałby biskupem. Pozdrawiamy, dziękujemy Pani Barbaro. Ksiądz Tomasz?
Dziękuję za wsparcie, to było piękne, ale tak myślę o tym, myślę cały czas, ile to... Ten temat wywołuje emocji. Chcieliśmy rozmawiać o ojcu, głowie rodziny, a troszeczkę poszliśmy w kierunku wychowania. Ale to dobrze. To dobrze widać, że to jest ludziom potrzebne i to przywołuje historię życia i przypomina to, jak rzeczywiście, kim powinien być ojciec, żeby stworzyć, wykreować w dziecku właściwy obraz Pana Boga. Żebyśmy tego Boga kochali, żebyśmy chętnie szli za tym Bogiem, żebyśmy chętnie się modlili, rozmawiali z Nim. O to w tym wszystkim chyba chodzi.
Jeżeli rozmawiamy o wychowaniu narodu wybranego, naród wybrany, wychowywany, kształtowany przez Pana Boga, jak również przez Niego prowadzony, to też naród, gdzie Pan Bóg posyła proroków, którzy uprzedzają o konsekwencjach. A nie, że ta kara jest z zaskoczenia, prawda? Albo jest taka nieprzewidywalna. I teraz no, chciałbym też i księdza Tomasza zapytać, żeby poszerzył ten temat, jak również państwa. Jak uprzedzać, uczyć dziecko, że słuchaj, no, jeżeli tak będziesz postępować, to po prostu konsekwencje tego są takie, ale jak odwrócisz się od tego postępowania, to wtedy owoce będą zupełnie inne. Ksiądz Tomasz?
Ja nawiązując jeszcze do Jana Pawła II, do tych wskazań, które podał, co robić, żeby być dobrym ojcem, między innymi to ostatnie jest świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła. A więc znowu powracam do tematu przykładu własnego życia. Rodzice często zadają pytanie, jak zmienić swoje dziecko albo jak zmienić jakieś jego zachowanie. I to nie jest do końca właściwe, dlatego że na zmianę zachowania to ja mogę mieć wpływ, ale tylko i wyłącznie swojego. Bo ja jestem odpowiedzialny za swoje zachowania. Bóg, jeżeli chce, i na tym polega też nawrócenie. My byśmy chcieli, żeby dzieci się nawracały od razu, a od siebie niczego nie wymagamy. Jeżeli ty się zmienisz, jeżeli ty zmienisz swoje zachowania, dziecko to zobaczy i też zacznie się zmieniać. I to jest właśnie to świadectwo dojrzałego życia. Czy ja jestem rzeczywiście osobą dojrzałą, jako osoba dorosła? Jeżeli jestem dojrzały, to jak to możliwe, że małe dziecko, 5- czy 6-letnie, potrafi wyprowadzić mnie z równowagi? No przecież ono jeszcze nawet, no, dopiero się kreuje, będzie, jest człowiekiem, ma swoją godność, ale jeszcze nie potrafi.
Na etapie formacji jest to jeszcze taki bardzo.
I dlatego popatrzmy wtedy na siebie. Czy ja potrafię opanować swoje emocje, czy ja potrafię zadbać o swoje potrzeby, czy ja potrafię dziecku powiedzieć nie? Bo przecież ja mam do tego prawo. Jestem też człowiekiem i mam przed sobą człowieka. Jest pięknie wtedy rzeczywiście, jak jest taka harmonia, jakaś taka równowaga tych potrzeb. I po to jest dialog. I się cieszę, że Kasia i Radek o tym też mówicie, bo ja uważam, że jest to właśnie właściwa metoda. To, o czym Bóg mówi. To, co ojciec mówił też. Bóg wchodził w dialog z narodem wybranym. Pod każdym względem. I proroków. To uprzedzanie to jest właśnie ten dialog, to jest rozmowa. Rozmawiam z dzieckiem o tym wszystkim, co się może wydarzyć. Rozmawiam też o sobie, co się wydarzyło w moim życiu, kiedy tego nie robiłem. I wtedy nie potrzeba karać, nie potrzeba nagradzać. Ważne jest, że one widzą, że jesteśmy wszyscy świadkami tego, co robimy, i autentycznymi świadkami.
Pozostawmy tam to pytanie, ponieważ zostały nam jeszcze 3 minuty. Myślę, że ono jest oczywiste, że to, co ksiądz tutaj Tomasz nam powiedział też, że no, mówimy dziecku, nie zjesz kolacji, będziesz głodny. Co zrobić? Po prostu tak jest życie. Natomiast chciałbym zapytać o to, jakie zasady panują w domu państwa Katarzyny i Radosława. Dla was, jako dla rodziców, dla małżonków, ale też dla dzieci. Czy są takie twarde zasady, jak te 10 przykazań bożych ze Starego Testamentu? Tego nie rób, to ci wolno, tego ci nie wolno. Czy są to zasady, które brzmią zupełnie inaczej? Gdyby państwo kilka takich zasad nam zdołali wymienić, by z tej audycji nie wyszło to, co było bawą pani Aleksandry na przykład, że no to jest taka, wiecie, no taka pajdokracja. Dzieci są w centrum, one wszystko mogą, my kręcimy się wokół nich i tak jak one chcą, według tej muzyki, którą one nam zagrają, czy swoich pragnień, to my rodzice spełniamy ich pragnienia. Czyli ostatnie pytanie to zasady w państwa domu.
To ja może odpowiem przykładem. Kilka lat temu zrezygnowaliśmy z telewizji. No muszę to niestety powiedzieć w telewizji, ale zrezygnowaliśmy, bo zauważyliśmy, jak niektóre programy, jakie mają negatywne skutki. I na początku to było dla dzieci bardzo bolesne, że nie mogą obejrzeć tego programu, tamtej bajki. Ale ta zasada została wprowadzona i nadal obowiązuje.
Pani Katarzyno, inna zasada?
No też staramy się, żeby dzieci przywiązywały wagę do tego, co mówią. To jest trudne, bo wiadomo, dużo się mówi, ale właśnie mąż jest też takim wyczulonym, jest wyczulony na tym punkcie, jak dzieci się odzywają do rodziców, do siebie nawzajem. I jeżeli im się zdarzy coś powiedzieć nie tak, to zwracamy im na to uwagę, nie uchodzi im to na sucho, w sensie takim, że nie reagujemy. Tak reagujemy, mówimy, żeby przeprosiły albo żeby więcej tego nie mówiły.
Czy pani powie o waszym domu, że jest to dom z zasadami?
My staramy się, tak jak mąż wcześniej powiedział, życiem i wartościami i swoim przykładem wprowadzać te zasady, ale nie na zasadzie, że wywieszamy zasady gdzieś tam na jakiejś, na ścianie, nie wiem, na kartce i
na lodówce
i egzekwujemy i właśnie stosujemy różne metody kary. Nie, w ten sposób nie. Raczej staramy się dostosowywać wymagania do wieku dzieci. Do wieku i bardziej ich słuchać. I wtedy jakby z rozmowy wynika to, na ile możemy więcej od nich wymagać, a na ile nie.
Bardzo gorąco dziękuję Państwu za przybycie do studia. Życzę owocnych rekolekcji. Pięknego życia rodzinnego, małżeńskiego i zrealizowania tej podstawowej misji mężczyzna bycia kapłanem, bycia prorokiem, bycia tutaj głową rodziny.
Potężne wyzwanie.
Potężne wyzwanie. Ksiądz Tomasz Górecki, misjonarz Świętej Rodziny, Katarzyna Krejner, Radosław Pietras i jeszcze w studiu jest Oliwia i Daniel. Pozdrawiamy wszystkich gorąco serdecznie. Dziękujemy Państwu również za bycie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.